Nasz gość, pan profesor Romuald Szeremietiew, historyk, a także specjalista do spraw wojskowych. Szczęść Boże, witam panie profesorze serdecznie. Cieszymy się, że zdrowie wraca.
Wraca.
Tak, ale o zdrowiu dzisiaj nie, tylko mówimy o sytuacji w polskim wojsku. Nie będzie 2% PKB na wojsko w 2015 roku. Pan Tusk powiedział, moim zadaniem nie jest awantura, bo ktoś naczytał się romantycznych powieści. Jakie to powieści romantyczne mógł się naczytać?
No zapewne pan premier ma na myśli romantyczną powieść pod nazwą Budżet Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.
To jest taka romantyczna?
Oczywiście, to jest bardzo romantyczna, ponieważ ta romantyczna opowieść mówi, że Rosja wydaje co roku ponad 4% PKB. Niektórzy eksperci mówią, że już około 5%. No i raczej nie zamierza zmniejszyć nakładów, wręcz odwrotnie. Prezydent Putin mówi, że będzie zwiększał. Dlatego, że to, co uważa Rosja za bardzo ważne, to jest stworzenie nowoczesnych, ekspedycyjnych sił zbrojnych, które będą mogły skutecznie interweniować na terenie krajów sąsiednich. Więc no, to jest wielki romantyzm, przyzna ojciec.
No to oczywiście, ale to tak, no, moim zadaniem nie jest awantura. Czyli co? Czyli dbanie o sprawy wojskowe, żeby armia była jakoś, no chociaż jest i tak osłabiona, a jakoś sprawna, to jest awantura, to jest czynienie awantury.
No właśnie, to jest też bardzo dziwne. Mianowicie rząd obecny i pan premier, jak wiadomo, są bardzo zdolni, jeżeli idzie o stosowanie różnego rodzaju kampanii, to się nazywa PR-owskich. No, żałuję bardzo, że w sprawie tak ważnej nie uruchomiono żadnych środków, które przekonałyby opinię publiczną, bo rozumiem, że tu chodzi o tego typu nastawienie, tak, że zwiększenie budżetu obronnego nie jest jakąś fanaberią, po prostu jest potrzebą chwili. Zresztą ja przypominam, że tu nie chodzi o żadne 4%, o czym kiedyś opowiadałem w swojej naiwności, ale chodzi o to, żeby z 1,95 zrobić 2%. Otóż ja tylko przypomnę, że te 2% to żeśmy wydawali, bo z jednej strony było 1,95 w budżecie Ministerstwa Obrony, a oprócz tego 0,5 w budżecie państwa na samoloty wielozadaniowe, czyli na owe F-16. A więc te 2% już było. My nie postulujemy jakiegoś rewelacyjnej zmiany, tylko przywrócenie tego, co już w Polsce było. No i okazuje się, że przywrócenie tego, co już w Polsce było, miałoby skutkować jakąś awanturą. Nie wiem dlaczego. No,
tak powiedział, pan to chyba czytał, zadeklarował, że rząd będzie robił to, co dalej do tej pory. Polska ma wpływać na politykę Unii i NATO, by ta była zgodna z naszymi oczekiwaniami. Wyobraźmy sobie Polskę, która decyduje się na politykę sankcji i embarga jako samodzielny kraj. Wyobraźmy sobie nas samych, samotnych wojny energetycznej. Polskie bezpieczeństwo jest dla mnie zadaniem numer jeden, a nie awantura, że ktoś naczytał się romantycznych powieści.
No nie, no to nie ma nic wspólnego z kwestiami, o których pan premier mówi. Bo oczywiście, że istnieje groźba zastosowania przez Rosję dotkliwych dla nas środków w sferze handlowej. Nie ulega wątpliwości. Natomiast zaniedbanie w sferze obronności, w sferze wojska może się zemścić, no tak jak się mści w tej chwili te zaniedbania na Ukrainie. Widać, że Ukraina nie ma siły, żeby przeciwstawić się, no w końcu nieregularnym formacjom rosyjskim, bo separatyści, nawet uzbrojeni w rakiety i w czołgi, to jednak nie jest regularna armia, ale to są siły, nazwijmy je tak, partyzanckie czy quasi-partyzanckie. I otóż armia ukraińska, jak to powiedział minister obrony Ukrainy w którymś momencie, nie mogła wystawić więcej niż 6 tysięcy żołnierzy, nominalnie mając 139 tysięcy tych żołnierzy. A więc no, ktoś ze znajomych, który wie mniej więcej, jak wyglądają możliwości polskie, powiedział mi, że w Polsce w razie zagrożenia wcale nie byłoby dużo lepiej. Więc skoro tak, no to myślę, że powinien to wiedzieć premier wtedy, kiedy przygotowywał się do swojego wystąpienia. To sprawa jest naprawdę poważna i nie można sobie lekceważyć tym, że jakieś nastroje, nie wiadomo czyje, powodują, że nawet tych parę groszy więcej nie można przeznaczyć na dozbrojenie polskiego wojska.
Panie profesorze, a to spotkanie, że o tym mówiliśmy z panem doktorem wcześniej, ale jak pan to widzi, no Mińsk, a więc pan Łukaszenka pod swoim dachem gości Petro Poroszenkę, Władimira Putina, rozmawiają dwie godziny, trójstronne spotkanie, bo Ukraina, Unia Europejska i Unia Celna Euroazjatycka i pytanie właśnie, kto przyjmuje, kto stawia warunki, kto kogo, że tak powiem, tutaj ograł.
To znaczy tak, no ja myślę, że prezydent Łukaszenka podjął jakąś taką dziwną grę, w której tak chciałby pokazać światu, że on niekoniecznie jest taki rosyjski, jak się wszystkim wydaje. Więc coś tam z tą Ukrainą próbuje, przepraszam, powiem brzydko, kombinować. Dobrze się stało, mimo tego, że rzeczywiście pani Ashton nie jest z mojej bajki, że pojechała przedstawicielka spraw zagranicznych Unii, a nie na przykład panowie ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Francji. Prawda? Bo to był skandal. To znaczy sytuacja, kiedy nasi partnerzy z Trójkąta Weimarskiego, a więc jak nasi najbliżsi sojusznicy, po wyeliminowaniu Polski z tych rozmów, prowadzą rozmowy z Ukrainą i Rosją, wciągając do rozmów z agresorem ofiarę agresji. No to powiedziałbym niebywałe. Tu jakby jest to samo, ale kontekst trochę inny. No, nie przesadzam, to znaczy nic się tutaj z tego dobrego nie stanie. Ale jeżeli otwiera się Łukaszence jakieś pole manewru polegające na tym, że może niekoniecznie chciałby zostać szefem białoruskiej guberni w carstwie Władimira Putina, no to można na to spojrzeć, powiedziałbym, z pewnym przymrużeniem oka. Ale nie wiązałbym z tym wielkich nadziei.
Mhm. No, ciekawa tutaj analiza. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wypowiedź, za ocenę właśnie tych słów, no, że nie będzie 2% PKB na wojsko w 2015 tak. roku. No tak. I też sytuacja ta bieżąca, no, z niewielkim niepokojem. Modlimy się o pokój, bo wiemy, że no jednak... Ta wschodnia strona jest nieprzewidywalna, prawda? Nieprzewidywalna.
Ja powiedziałem, że w tym, co się dzieje na Ukrainie, w tym, co robi Rosja, są dwa elementy, dwa czynniki, co do których nie wiemy, jak one się będą rozkładać, ojcze. Pierwsza kwestia to jest pytanie, no, chodzi o sprawy wojska oczywiście. Ile czasu mamy na ewentualne dozbrojenie armii? I druga sprawa, to ile to pieniędzy powinno kosztować, aby to dozbrojenie było skuteczne? Otóż i w jednym, i w drugim, to słyszę po wystąpieniach dzisiaj w Sejmie, no tutaj nic nie wiadomo. A w sprawach strategii, w sprawie kierowania obronnością, brak takiej wiedzy, to jest więcej niż zaniedbanie. To się może skończyć dla państwa dramatycznie i przed tym przestrzegam.
Oby pana słowa się nie sprawdziły. Dziękuję za rozmowę, pan profesor.
Mam nadzieję, że nie, to no nie sprawdzą się.
Że ktoś przyjdzie wreszcie i powie, jak powinno być. Mocnym
głosem. Daj Panie Boże.
Nasz gość, pan profesor Romuald Szeremietiew, dziękujemy za wypowiedź. Pozdrawiamy serdecznie.